Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Wszystkich telewidzów i radiosłuchaczy w studio Rozmów Niedokończonych wita ojciec Wacław Zyskowski. 20 października to Europejski Dzień Seniora i to też jest okazja do tego, aby podjąć temat, a mianowicie zdrowie seniora. To temat, który dziś będziemy podejmowali w studiu Rozmów Niedokończonych, a jest z nami nasz gość, którym jest pułkownik doktor nauk medycznych Piotr Ligocki, ordynator oddziału klinicznego reumatologicznego 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog. Szczęść Boże, panie doktorze.
Witam ojca, witam również bardzo serdecznie państwa.
No właśnie, seniorów nie da się ukryć, jest coraz więcej. Ta piramida wiekowa, która jest w naszym kraju, w Europie, w Stanach Zjednoczonych i w naszym kraju, zaczyna się powoli odwracać. Coraz więcej jest tych, którymi się trzeba opiekować, którzy opieki, powiedzmy, wymagają, ale którzy po prostu już dochodzą do tego wieku, o którym mówimy już, że są seniorami. Jaki to jest wiek?
Ta odpowiedź jest dosyć trudna, ponieważ oficjalnie mówi się o tym wieku 65+, ale części osób, którym bym powiedział wieku 65+, że już są seniorami ze względów emerytalnych, ZUS-owskich, to by się obraziło, bo oni są aktywni zawodowo, chcą też rozwijać swoje pasje. Ja bym powiedział, że taki wiek 70-75 lat plus to już jest taki wiek typowo senioralny, chociaż znam osoby 80-letnie, które jeżdżą samochodem, robią same wszystkie czynności wokół siebie, robią zakupy, udzielają się społecznie. Więc bym powiedział, że metrykalnie nie wskazywałbym takiego wieku, oczywiście oficjalnie 65+, bardziej bym wskazywał na cechy takie osobnicze. Natomiast musimy myśleć o tych seniorach, to już od tego 65 roku życia, spojrzeć na tych pacjentów, mówię pacjentów, ale też osoby zdrowe troszeczkę inaczej niż na takie osoby, które mają tych lat mniej.
No właśnie, medycyna przewidziała, jakby to powiedzieć, taką dziedzinę swojej nauki, która jest poświęcona osobom starszym, tak samo jak pediatria zajmuje się dziećmi, i no bo jednak sposób leczenia dzieci jest dużo inny niż sposób leczenia nawet młodzieży czy dorosłych. Tak samo medycyna patrzy na osoby starsze, osoby w podeszłym wieku. Geriatria to jest ta dziedzina medycyny, która zajmuje się osobami starszymi. Dlaczego to zajęcie się osobami starszymi jest inne niż zajęcie się chociażby osobami w wieku produkcyjnym?
Bardzo dobrze ojciec tutaj powiedział, że są takie dwa jakby elementy naszego życia, w której pojawiają się nowe specjalności. To jest dzieciństwo, właściwie do tego 18, 16, ale właściwie w Polsce do 18 roku życia, czyli pediatrzy. I to ci lekarze, którzy się zajmują powyżej tego 65 roku życia, tylko też nie mylmy, geriatrzy to nie są tak jak pediatrzy, którzy przejmują całość opieki. Geriatrzy zajmują się tymi pacjentami, którzy są z chorobami w wieku starszym, czyli w tym wieku senioralnym. Geriatria zajmuje się właściwie prowadzeniem takich osób, żeby schorzenia, które u nich są, a jest wielochorobowość, czyli to nie jest zazwyczaj, że występuje jedno schorzenie. Najczęstszymi takimi schorzeniami, które takie osoby trapią, to jest ze strony układu sercowo-naczyniowego, no to jest nadciśnienie tętnicze. Z drugiej strony to jest cukrzyca. Z mojej tutaj branży, to jest z reumatologii, jest choroba zwyrodnieniowa stawów. I szereg innych schorzeń, niewydolności nerek. Czasami do tego dochodzą choroby nowotworowe, które u osób starszych powyżej 65 roku życia wzrasta ich ilość w porównaniu z osobami, które są osobami poniżej tego wieku.
To jest są też choroby neurologiczne.
Są też neurologiczne różnego rodzaju, rozwijające się na przykład począwszy od takich, które są sensu stricto związane z neurologią, z niejakim starzeniem się naszego układu nerwowego, poprzez takie choroby, które no, występują u tych osób ze względu na dodatkowe schorzenia, które są w naszym organizmie. To jest taka piramida, która wyciągnięcie jednego takiego elementu tej piramidy powoduje, że następne elementy nam zaczynają wypadać. Wtedy tworzy się ta wielochorobowość. I geriatrzy zajmują się tym, żeby tą wielochorobowość niejako połączyć. Bo z jednej strony zajmuje się częścią schorzeń neurolog, z drugiej strony zajmuje się nefrolog. Natomiast geriatria jest takim lekarzem, który spala to i pozwala na takie ukierunkowanie jakby dalszego toru, toku leczenia i diagnostyki takiego pacjenta.
W realiach Polski, w realiach naszego kraju geriatrzy są potrzebni. Jak patrzymy na liczby, to na jednego geriatrę przypada 18,35 tysięcy pacjenta.
Ostatnio przeglądałem kolejki oczekujących na Narodowym Funduszu Zdrowia na pobyt na oddziałach geriatrycznych. Zazwyczaj są to lata. I ta specjalność jest jak najbardziej potrzebna. Może powiem w ten sposób. W tej chwili wycena tych procedur geriatrycznych jest, kiedyś się wydawało, że NFZ będzie to ładnie, w sposób rzetelny finansowo, natomiast w tej chwili te procedury są dosyć nisko wyceniane i nawet szpitalom nie za bardzo opłaci się ekonomicznie prowadzić te oddziały, ale te oddziały są, no bo to nie chodzi tylko o ekonomię, chodzi o zdrowie, o życie. Więc te oddziały są jak najbardziej potrzebne, natomiast jest ich bardzo mało, są zazwyczaj z małą ilością łóżek, z małą ilością specjalistów, którzy są geriatrami. I tutaj się robi troszeczkę problem, ponieważ czasami rzeczywiście ten pacjent trafiając na taki oddział, kiedy te wszystkie poszczególne puzzle, o których mówiłem, te domina się zaczynają składać, wtedy może być poprowadzony w taki sposób jednotorowy.
Polska się starzeje. To jest rzeczywistość bez, jakby to powiedzieć, widać ją na pierwszy rzut oka. Dzieci jest coraz mniej, a jednak, że tak powiem, roczniki wyżu demograficznego są duże. 20-25 lat to jest moment, kiedy liczba naszego społeczeństwa, ta powyżej 65 roku życia, będzie przekraczała blisko 40% społeczeństwa. To jest bardzo dużo. I teraz pytanie rodzi się, czy ta opieka medyczna powinna się skupiać na leczeniu, czy tam na opiece, powiedzmy, na służba zdrowia powinna się skupić na leczeniu doraźnych problemów, które są. Mamy programy walki właśnie onkologicznej, mamy programy walki naczyniowej, neurologicznej. Czy jednak skupić się na geriatrii, chociażby teraz kwestie kształcenia lekarzy, no, czas jednak goni?
Obawiam się, że w tej chwili mówienie o kształceniu lekarzy, specjalistów, którzy by mieli wejść na rynek w momencie, w którym jest ich mało na rynku, dopiero w tej chwili tworzą się nowe uczelnie, to nie jest za 6 lat, kiedy oni skończą studia, to nie jest za 8 lat, bo jeszcze będą w trakcie specjalizacji, to jest za 11-12 lat dopiero. Tak naprawdę powstaną nowe kadry. Natomiast to, co ojciec mówi, w dramatyczny sposób, ja to widzę w ramach swojej kliniki chorób wewnętrznych, w dramatyczny sposób zwiększa się ilość pacjentów w wieku senioralnym i tym senioralnym plus, czyli 75, którzy przychodzą, trafiają do szpitala, może nie, bo przychodzą, bo trafiają do szpitala zazwyczaj przywiezieni przez zespół ratownictwa albo kierowani przez lekarza POZ, w którym brak jest takiego zwornika, żeby to ustawił to całe jego, tego pacjenta leczenie. Jaki jest problem? Ponieważ to, co powiedziałem, z jednej strony wielochorobowość, ale z drugiej strony u osób w wieku senioralnym czasami odzywa się takie poczucie, o, to też ma związane z tym, że jest zwiększona ilość tych zespołów depresyjnych, ponieważ boli, ponieważ mam choroby, muszę łykać dużo tabletek, a mam 12 tabletek rano, no to po co mam w ogóle cokolwiek jeść? Takie nastawienie negatywne. Poza tym jeszcze no, sprawy typu ekonomicznego. I te osoby w pewnym momencie mają taki problem z przyjęciem tego, że pewnym chorobom można zapobiegać. Zapobiegać można w dwójnasób. Z jednej strony nawet takie spacery 10-15-minutowe, półgodzinne, godzinne, jakakolwiek aktywność fizyczna, aktywność taka intelektualna. Ja to się zawsze śmieję, że świetną aktywnością intelektualną są krzyżówki dla takich osób, spotykanie się ze znajomymi, ale również mówię o takich rzeczach, które się zamykają już sensu stricto w prewencji medycznej. Chodzi tutaj o szczepienia. Ktoś może powiedzieć, dlaczego ja 60-parolatek mam się szczepić przeciwko jakimś chorobom? No właśnie dlatego się mam szczepić, bo ta grupa jest zagrożona z jednej strony z powodu starzenia się naszego układu odpornościowego na pewne schorzenia, a z drugiej strony jest zagrożona tym, że przy wielochorobowości szereg negatywnych drobnoustrojów, które są wokół nas, mogą wskoczyć niejako na człowieka i spowodować, że zachoruje naprawdę na bardzo poważną, ciężką, trudno leczącą się chorobę.
Panie doktorze, ja mam pytanie, jeszcze wracając do tego poprzedniejszego, znaczy do tego poprzedniego wątku, a mianowicie do tej perspektywy starzenia się społeczeństwa i do tej perspektywy wielochorobowości. Zwrócił pan uwagę na te stany depresyjne, które się też pojawiają. Na ile one są związane też z pewnego rodzaju przemianą modelu funkcjonowania naszych rodzin, naszego społeczeństwa?
Przypuszczam, że tutaj psycholog siedzący na moim miejscu zająłby około 2-3 godzin. Co najmniej ja tak może w skrócie powiem, bo widzę to na przestrzeni ostatnich 20 paru lat, a właściwie to tak od 15 lat, takie nasilenie pewnych negatywnie działających czynników na te osoby. Po pierwsze to jest oddalenie od rodzin. I nie mówię tu o oddaleniu od rodzin na terenie Polski, ale na terenie całej Europy, całego świata. Część osób, które są za granicą, no, kontaktują się z tymi rodzicami, kontaktują się z tymi dziadkami, ale w pewnym momencie w tym takim biegu codzienności no, zapominają, żeby tam raz na dwa, na trzy dni wykonać do nich telefon. Dla tych osób jest to bardzo ważne. Chociażby powiedzieć jakieś zdawkowe rzeczy, opowiadać, posłuchać tej chwili osoby, to na pewno poprawia ten nastrój, że pamiętamy o nich. Bo ta depresja u osób starszych ma troszeczkę inne podłoże niż u osób w wieku młodszym, u dzieci. Mianowicie ona się zaczyna zazwyczaj od takiego odosobnienia. Nie wszyscy mają zaufanie do tego, z kim mieszkają wokół, do sąsiadów. Też duża wymiana na przykład w blokach ludzi, którzy się wyprowadzają, przeprowadzają nowi, tracą też z powodów no, niestety śmierci części swoich znajomych, nie mają z kim się spotkać. Uważam, że taka aktywizacja osób starszych, popatrzmy nawet na uniwersytety trzeciego wieku, przecież jaką się cieszą popularnością. Ludzie chętnie się spotykają w swoim gronie swoich rówieśników, ponieważ mają te same tematy, te same wspomnienia i to już odsuwa ich od takiego wpadnięcia w taką pętlę depresji, czyli w takiego, a już mi się nic nie chce, no to po co ja będę wstawał, po co ja będę wychodził i jeszcze brak kontaktu z rodziną, do tego jeszcze choroby, które no niestety powodują to, że a ja się źle czuję, a to mnie wszystko boli, nic mi nie pomaga. No i wtedy mamy po prostu problem z takim pacjentem, a ta osoba może sobie nawet z tego nie zdawać, że wchodzi w taką pętlę, która może doprowadzić po prostu do różnego rodzaju pogłębienia schorzeń, bo osoba, która ma chorobę na przykład typu reumatologicznego czy też neurologicznego, kiedy nie będzie też kardiologicznego, nie będzie wykonywała chociaż podstawowego wysiłku fizycznego, no niestety nawet najwspanialsze leki mogą tutaj w tym wypadku nie pomóc.
Geriatra to jest lekarz, który ma na to wszystko popatrzeć w całości i ma, jakby to powiedzieć, poprowadzić tego pacjenta. Widzimy, że Polska jednak nie jest w czołówce krajów, które dbają o swoich seniorów w takim rozumieniu. Nie mówimy o innych programach, ale w tej perspektywie jednak no, jesteśmy w tej niechlubnej czołówce.
Znaczy jesteśmy w czołówce, ale od końca. Niestety jesteśmy krajem, który akurat w tym kierunku, ja nie mówię, że w ogóle nie ma żadnych programów, bo się zaczynają pojawiać, takie są pewne punkty styczne z innymi programami, które dotyczą seniorów i to jest dobrze. Natomiast brak jest czegoś takiego, co ja na przykład lansuję w przypadku choroby zwyrodnieniowej stawów, czyli choroby, która dotyczy głównie osób starszych. To jest takiego modelu leczenia wielospecjalistycznego. I tutaj na przykład reumatolog spełnia rolę takiego geriatry. Natomiast w przypadku, kiedy jest osoba, która jest leczona przez kardiologa, jest leczona przez specjalistę nefrologa, to pamiętajmy, że leki, które się stosuje u osób w młodszym wieku, czasami są zapisy oczywiście dotyczące tego w tak zwanych charakterystykach produktów leczniczych, że podaje się w starszym wieku mniejsze dawki. Na przykład jeden z leków jeden z leków przeciwkrzepliwych. W wieku starszym się podaje w mniejszej dawce niż tym osobom, które są młodsze, ale właśnie to powinien spajać geriatra, bo czasami się okazuje, że niektóre wzajemne interakcje lekowe powodują to, że pogarsza się na przykład motoryka pacjenta, pogarszają się różnego rodzaju rzeczy związane z układem odpornościowym. I właśnie tą kropkę nad i powinien stawiać geriatra. Tylko problem polega na tym, że nie ma u nas takiego czegoś, takiego modelu, że na przykład osoba w wieku 65+, trafia po pobycie w szpitalu na tak zwany przegląd geriatryczny. To oczywiście ma w swoich zaleceniach, w swojej kompetencji lekarz POZ-u. Ale wydaje mi się, że część z tych pacjentów, którzy są z wielochorobowością, szczególnie z chorobami, które są czynnikami ostrych stanów sercowo-naczyniowych, ostrych zakażeń, powinni jednak trafiać do geriatry, żeby zostało to wszystko spięte w jedną całość.
Widzimy, że tych geriatrów jest mało, a też jednak mimo wszystko w wielu ludziach pojawia się taka tendencja, szczególnie tych jeszcze starszych, którzy mówią, ja już jestem w takim wieku, bez sensu się leczyć, ja już jestem w takim wieku, na coś trzeba umrzeć, po co ja mam tam jeszcze głowę zawracać, niech idą młodsi, albo nie daj Bóg, idź do lekarza, to ci na pewno coś znajdzie. Przez tyle lat się czułem dobrze i teraz nagle.
No i tutaj właśnie ojciec mówi o tym, co żeśmy przed chwilą rozmawiali. To jest osoba, która jest w depresji. I tutaj ta depresja może być w ogóle w pewien sposób pominięta przez lekarza POZ-u. I po to jest między innymi potrzebny ten geriatra. Ktoś może powiedzieć, jak to geriatra rozpozna depresję. Ja bym powiedział, że on zauważy ten problem. I pamiętajmy też, inne dawki leków pomagają, to co już mówiłem, inne dawki leków pomagają osobom w wieku starszym niż osobom młodszym. Z czym to się wiąże? Z tym, że nasz organizm, starzejąc się, to nie tylko jest skóra, tylko to są wszystkie też narządy wewnętrzne, przez które przechodzą leki. To jest wątroba, przez które przechodzi większość leków, które są metabolizowane, tam to są nerki. Musimy zawsze wypośrodkować te dawki leków, dać takie leki, które mają odpowiedni czas działania. Nie możemy dać na przykład takich leków, które mają czas działania takim osobom 24-26 godzin, tak jak u młodszych osób, bo ten lek się będzie kumulował, bo on jest gorzej eliminowany z organizmu. Te metabolity, które są już niepotrzebne, są gorzej eliminowane. I wtedy możemy wpaść w coś takiego, że mamy po prostu niepożądane działania danego leku.
Więc pytanie rodzi się, jakie to są te główne zagrożenia, jakie są główne choroby przewlekłe, bo to już w takim wieku mówimy o chorobach przewlekłych, jakie to są te choroby, które najczęściej dotykają seniorów?
Właściwie trudno by było powiedzieć w tej chwili, co nie dotyka, ale z jednej strony ogromna grupa chorób układu sercowo-naczyniowego. Jest ogromny problem z nadciśnieniem u seniorów, mianowicie trudno jest z jednej strony przyciągnąć seniora z nadciśnieniem każdego, bo ja nie mówię, że się nie leczą. Leczą się oczywiście, ale zazwyczaj to nadciśnienie jest rozpoznawane w wieku młodszym i to jest niejako kontynuacja. Natomiast seniorzy rzadko kiedy zwracają na to uwagę, że mają objawy, które mogą być związane z chorobą nadciśnieniową, bo zwalają to po prostu na inne schorzenia. Boli go głowa.
Słucham? Albo na pogodę.
Albo na pogodę, tak, bo to meteoropatia właśnie. Że ta meteoropatia, że mnie boli głowa, to się okazuje, że jest to nadciśnienie tętnicze. Następną dużą grupą schorzeń, tutaj jest oczywiście też niewydolność krążenia, która wiąże się też z innymi chorobami, którymi mamy przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, niestety pozostałość po paleniu papierosów w młodszym wieku, ale też samo starzenie się układu oddechowego też powoduje to, że te osoby są bardziej podatne na różnego rodzaju infekcje. I zwracam uwagę na jedno, bo to komuś się może wydać, ale oddycham, ale same płuca są zawieszone w pewnej przestrzeni, która jest współdziała ze sobą, bo oddychamy, jest przepona, jest układ kostny. Jeżeli do tego dochodzi nam osteoporoza, złamania osteoporotyczne, pewnie unieruchomienia, to my nieodpowiednio wentylujemy ten układ płucny. Dlatego też to musi być wszystko połączone. Tu już powiedziałem, w tej chwili zacząłem mówić o osteoporozie, o chorobie zwyrodnieniowej stawów, czyli o chorobach, które jak osteoporoza właściwie jest przypisana głównie do kobiet, ale nie zapominajmy o mężczyznach, którzy też mają do tego wieku 65+, że należy na to zwrócić uwagę, bo jest to naturalne starzenie się układu kostno-stawowego. I czasami jest trudno namówić takie osoby, które są w poczuciu zdrowia, żeby jednak wykonały badanie densytometryczne, czyli tej gęstości kości, żeby móc stwierdzić, że w danej chwili jest taka ta gęstość, że jest prawidłowa. Możemy na przykład zastosować suplementację wapnem czy suplementację witaminą D3, a później możemy po okresie, w zależności od tego, jaki mamy wynik roku, a może 2-3 lat, wykonać ponownie badanie i to kontrolować. Z chorobą zwyrodnieniową stawów jest podobna sytuacja. Jeżeli pierwszym leczeniem, pierwszym punktem leczenia choroby zwyrodnieniowej to nie są leki. To jest ruch, to jest spadek masy ciała. Więc trzeba zaktywizować. Ale jeżeli, tak jak ojciec mówi, senior zaczyna robić coś takiego, że mówi sam do siebie, po co ja będę brał leki, po co ja będę w ogóle cokolwiek leczył się, bo już jestem stary. Zawsze mam pytanie do takich pacjentów. Co pan rozumie pod pojęciem starości? To znaczy co? To, że panu się nic nie chce? To nie jest starość, to jest depresja. Starość to jest wtedy, kiedy my odczuwamy, mamy to poczucie, że jesteśmy starzy. I to nie musi być człowiek w 65 roku życia. Ale jeżeli ktoś tak w ten sposób mówi, to zastanówmy się, czy nie ma po prostu innych problemów niż to, że próbuje sam siebie nastawić na to, że jest stary. Patrząc metrykalnie, te 65 lat zwraca uwagę nam na to, żebyśmy patrzyli na pewne choroby pod bardzo dużą lupą. Zwracam jeszcze uwagę na jedno, na to, co w pewien sposób nam przepływa między palcami, też nam trochę lekarzu, niestety. To jest różnego rodzaju początki lub rozwijające się niewydolności nerek. Czasami ta niewydolność nerek jest takim punktem, który zaczyna nam rozsypywać tą naszą piramidę zdrowia. Mianowicie powoduje to, że niewydolne nerki, które w nieodpowiedni sposób odfiltrowują nam te niepotrzebne nam metabolity, stabilizują nam tą gospodarkę wodną, no powodują to, że zaczynają się pojawiać choroby układu sercowo-naczyniowego. A jeszcze pamiętajmy o tym, że część osób, właściwie to w Polsce jest bardzo popularne tak zwane samoleczenie. Tylko to samoleczenie polega na tym, że kupujemy mnóstwo leków, czasami wzajemnie się wykluczające i je łykamy. Uwielbiamy w Polsce suplementy diety, które nie wiemy, jak tak naprawdę działają, bo nie wiemy, co tak w nich jest, bo w suplemencie diety może być substancji czynnej od 0 do 100%. Nie podlega on takiej typowej inspekcji farmaceutycznej. Biorą na przykład osoby starsze jakieś zioła, do tego biorą leki, a jest interakcja. Było kiedyś robione badanie, ile osób czyta ulotki tych leków niereceptowych, dostępnych na stacjach benzynowych, sklepach, ale również w aptekach. Ile osób czyta te ulotki i się z nimi zapoznaje? 20 parę, 30% tylko.
Panie doktorze, kto by to zrozumiał?
Ulotki te są napisane w ten sposób dosyć jasny, ponieważ tam musi być zawarta jedna najważniejsza sytuacja. To jest to, z czym tych leków nie można łączyć. A jeszcze najgorsze to jest to, że czasami pacjenci na przykład, i z tym ja się cały czas zmagam jako lekarz. Z jednej strony przychodzi pacjent do mnie jako do reumatologa, boli go kręgosłup. Ja wypisuję leki. Ma też skierowanie do neurologa, boli go kręgosłup, wypisuję leki. Ja się pytam, czy ma jakieś leki wcześniej bierze? Nie. Neurolog się pyta, a nie pamiętam jakieś tam tabletki. Później do ortopedii. Nagle się okazuje, że ten pacjent dostał ten sam preparat od 3 lekarzy, tylko bierze go w potrójniej, większej dawce niż powinien brać. Niestety obecny system recepturowy oczywiście pozwala w pewien sposób w to wniknąć, ale bardzo nikły. Dlatego też jest bardzo ważne, żeby właśnie szczególnie te osoby w wieku senioralnym nosiły ze sobą spis leków, pokazywały, wiedziały, jakie jest dawkowanie, bo można wtedy uniknąć wielu niepotrzebnych zaostrzeń chorób albo nawet wytworzenia ostrych schorzeń, które mogą spowodować nawet śmierć.
Mówimy o chorobach układu krwionośnego, mówimy o układu krążenia, przepraszam, mówimy o chorobach, no chociażby też choroby nowotworowe, to są choroby, które często dotykają seniorów i też no, w wielu momentach są jednak takimi chorobami, które sprawiają, że jednak nawet to samopoczucie spada dosyć mocno, bo jednak, powiedzmy to sobie szczerze, cały czas nowotwór w wielu sytuacjach to jest pewnego rodzaju wyrok, więc jak tutaj też działać, jak tutaj też no, współpracować z takimi ludźmi, żeby im pomagać, żeby no, nie doprowadzić jednak do tego załamania też.
Dobrze, że ojciec powiedział o tym zagadnieniu właśnie nowotworów. Ja je trochę specjalnie pominąłem. Dlaczego? Ponieważ chciałem na początku pokazać tą grupę pacjentów, którzy są tymi pacjentami nienowotworowymi. Chociaż z drugiej strony grupa pacjentów nowotworowych w grupie 65+, to nie jest 0,5%. To nie jest 1%. To jest według niektórych danych 6-8, niektórzy mówią, że nawet 10 osób, które w jakikolwiek sposób otarły się o onkologię, o hematologię, o onkologię, czyli o procesy nowotworowe. W tej chwili onkologia i hematologia jest jedną z najbardziej rozwijających się dziedzin pod względem wdrażania nowych leków. Śmieję się troszeczkę, że reumatologia też idzie tak troszeczkę równo z tymi specjalnościami, ale tam są w tej chwili wyśmienite leki, które powodują to, że wyrok, jak kiedyś był, że miał pacjent pisane, mam chorobę nowotworową, to był to dla niego wyrok. To w tej chwili przeżycia tych pacjentów są bardzo, bardzo wydłużone. Wprowadzanie w remisję, ba, w niektórych chorobach nowotworowych możemy nawet spowodować całkowitą remisję tej choroby. W cudzysłowie, jak to mówią pacjenci, pozbycie się tych nowotworów. Kiedyś pacjentów, jest taka gradacja 5-letnia, która mówi o tym poza jednym nowotworem, która mówi, że po 5 lat od usunięcia, od zakończenia leczenia, jeżeli nie ma wznowy, to mamy już z tym nowotworem sprawę wyleczoną. Natomiast w tej chwili tych pacjentów, kiedyś było bardzo mało, w tej chwili jest coraz więcej. Tych pacjentów, którzy są w pełni wyleczeni. Natomiast ci pacjenci niestety wymagają tak zwanego między innymi geriatrycznego, ale też lekarzy POZ-u, specjalnego nadzoru, ponieważ ci pacjenci mają też troszeczkę zmienioną swoją odporność organizmu, zmienioną swoją odpowiedź immunologiczną na różnego rodzaju patogeny. A dlaczego? Ponieważ dostają leki, które są bardzo silnymi immunosupresantami, czyli zmieszają naszą odporność. Dlatego też ci pacjenci w szczególności zarówno w fazie leczenia, jak i w tej fazie 5-letniej wymagają opieki takiej skoordynowanej. Oczywiście z jednej strony robią to onkolodzy, ale onkolodzy bardziej się zajmują właśnie tą częścią, która się nazywa leczeniem i zapobieganiem ewentualnym powikłaniom onkologicznym. Natomiast tutaj też trzeba właśnie spojrzeć, tu jest rola bardzo duża geriatrów, żeby te osoby były też poprowadzone w ten sposób, żeby nie były narażane na innego rodzaju schorzenia, które niejako wykorzystują to, że nowotwór otwiera tą szeroko drzwi do tego, żeby inne choroby niejako w nasz organizm weszły. Natomiast co do schorzeń onkologicznych, to ja zawsze mówię pacjentom, którzy mają rozpoznane schorzenia onkologiczne, to jest choroba, to nie jest wyrok śmierci. Oczywiście najgorsze jest to, jak przychodzi pacjent, który miał objawy jakieś typowo onkologiczne, na przykład krwioplucie, na przykład krwawienie z górnego albo dolnego odcinka przewodu pokarmowego, on nie pójdzie do lekarza, bo mu coś wykryją. No i to jest najgorsze, co może być, bo może mu coś wykryją, to wykrywają mu koledzy, specjaliści, czy to gastrolodzy, pulmonolodzy, po roku, po dwóch, kiedy już ten nowotwór jest bardzo zaawansowany. Na przykład kobiet, czyli no bardzo prostego badania, chodzi o piersi. W Polsce w tej chwili mamy w Europie największą ilość, albo jesteśmy w czołówce największej ilości schorzeń, które się wiążą z nowotworem piersi. W krajach zachodnich jest to zdecydowanie mniej procentowo dotyczy to kobiet w wieku też starszym, bo kobiety sobie wyobrażają, że mogą zachorować na nowotwór piersi w wieku rozrodczym, no, a później to czy ja mam w ogóle piersi? Czasami tak pacjenci tego, no ja już jestem w menopauzie, to już to dzień mnie dotyczyło. Tak, to też dotyczy każdego pacjenta, bo nasz organizm dane narządy zachowuje One mogą już inaczej funkcjonować. I to się właśnie dzieje u osób starszych. Natomiast to nie zabezpiecza nas przed tym, żeby tam ten nowotwór nie powstał, nie zaczął funkcjonować.
I pytanie, idąc dalej w tym kontekście, mówimy też o kwestii mężczyzn. Tak? Tutaj mamy chociażby przerost prostaty, mamy nowotwór prostaty. To też jest choroba, która bardzo wielu mężczyzn dotyka, a przy tym kwestie właśnie nadciśnienia, przy tym kwestie wszelkiego typu innych chorób, to też się łączy. I tu, jak słucham pana doktora, to rodzi się pytanie, czy jest system informatyczny, tak by się chciało powiedzieć, który jednak jest kartoteką pacjenta, który pokazuje dziś, kiedy mamy chociażby e-recepty, kiedy lekarz mógłby zrobić wgląd w to, co dany pacjent przyjmuje. No powiedzmy sobie szczerze, wielu z nas nie ma głowy do tego, żeby pamiętać, przepraszam, jakie leki się przyjmuje.
No i tutaj się zaczyna robić problem. Problem, który ja nazywam RODO. Wiadomo, o co chodzi, mianowicie nie zawsze my jako lekarze, na przykład pracując w danej jednostce służby zdrowia, w danej przychodni, to mamy wgląd. Natomiast nie ma czegoś takiego, oczywiście za zgodą pacjenta, bo tylko możemy mieć, za jego zgodą możemy wejść w jego własną dokumentację, albo on nam może to pokazać. Czyli pokazać swój portal e-pacjent. Natomiast czy ludzie w wieku 75-80 lat mają? Część oczywiście mają, bo mają pozakładane przez swoje rodziny. Natomiast nie każdy ma w to wgląd, bo nie każdy nawet ma taki telefon, który jest do tego przystosowany. Tak więc tu się zaczyna robić problem. Mianowicie nie ma czegoś takiego, że nie ma takiego spójnego systemu, który by pokazywał, że na przykład lekarz w Szczecinie wypisał jakiś lek, to ja, będąc Bydgoszczy czy w Toruniu, widzę go. Nie. Niestety tego nie ma. Tak samo nie ma takiego przepływu informatycznego. Dzisiaj właśnie rozmawiałem z żoną na ten temat. Powiedziała, to by był wspaniały świat, gdyby było tak, że można by było na przykład sobie zerknąć w całą historię choroby. Oczywiście ktoś by mógł powiedzieć naruszanie tajemnicy, no ale to ja wpisuję się ze swoim numerem prawa wykonywania zawodu. Jeszcze jakiś inny identyfikator, a w momencie, w którym ja nie mogę sprawdzić tego, no to muszę liczyć na to, co mówi pacjent. Ostatnio na oddział przyjechała do nas pacjentka, która miała dokumentację na południu Polski. No i co pozostało? No pozostało tylko jedno. Rodzina musiała skanować tą dokumentację i do nas wysyłać, bo była bardzo potrzebna. Tak więc, no niestety, nie mamy takich możliwości, żeby cała dokumentacja mogła przepływać pomiędzy różnymi ośrodkami, a uważam, że byłoby to wyśmienite, tylko kwestia informatycznego zabezpieczenia tego, to by musiała być naprawdę bardzo, bardzo wysoka.
Ale jeżeli mamy, to już jest dywagacja, ale mamy takie przecież możliwości, jeżeli mamy programy, które jednak obsługują nas jako obywateli, chociażby z pełną bazą danych tego wszystkiego, gdzie byliśmy zameldowani i tak dalej, to znaczy, że jest to możliwe do zrobienia i myślę, że w szerszym tego słowa znaczeniu i w jakiejś tam perspektywie czasu to by było możliwe. Pytanie dalsze, panie doktorze, to pytanie też o kwestię naszej ochrony, kiedy patrzymy na upływający czas i perspektywę wieku, widzimy też, jak zmieniają się pokolenia. Pokolenie dzisiejszych 90-latków to jest pokolenie, które było wychowywane jednak w zupełnie innych warunkach, chociażby wzrostu, jakości żywności, jakości powietrza, jakości wody, stosowania kosmetyków i tym podobne. Pokolenie 90-latków, daj Boże, żeby było za lat 30 czy 50, to będzie już pokolenie zupełnie inne. Czy medycyna jako taka, geriatria również patrzy w przyszłość mimo wszystko?
W tej chwili możemy powiedzieć, z czym mamy do czynienia. No, mamy do czynienia z tym, że mamy grupę pacjentów 65+, która jest możliwie dobrze wyszczepiona przeciwko chorobom takim, które 50 lat temu zbierało w tej grupie ogromne żniwo śmierci. Mamy takich pacjentów, którzy wchodzą w tą grupę już modelowo ustawieni leczniczo z powodu chorób, czy to cukrzycy, czy to nadciśnienia, czyli tych schorzeń, które później też zbierają największe żniwo śmierci. Mamy w tej grupie teraz pacjentów, którzy są prowadzeni w odpowiedni sposób onkologiczny, więc można powiedzieć, że jest to grupa no, prawie że modelowa, ale tak to nie jest do końca, ponieważ z jednej strony rzeczywiście no, mamy inne podejście do żywienia, mamy, no, nie ma w tej chwili głodu takiego, jaki mieliśmy do czynienia na przykład 100 lat temu. Te osoby są w odpowiedni sposób niejako ustawione. Natomiast co będzie z tymi, którzy są młodsi? Właściwie trudno mi jest w tej chwili odpowiedzieć, ponieważ z jednej strony oczywiście jest odpowiedni program szczepień, który zabezpiecza te osoby przed chorobami zakaźnymi, więc tutaj nie powinno być problemu, kiedy żniwo...
Dobrze, ale z drugiej strony też mamy sytuację taką, że coraz częściej zaczynają się pojawiać o których choroby, o których już żeśmy zapomnieli w wielu sytuacjach, bo no, ten ruch przeciwszczepionkowy chociażby też jest duży. Wiadomo, można dyskutować na temat różnych rodzajów szczepionek czy różnych momentów szczepienia, ale generalnie no, mamy sytuację, nie wiem, kokluszcz czy inne choroby, o których już żeśmy generalnie zapomnieli, że istnieją, zaczęły się pojawiać. Więc znowu to jest jakoś tam zaburzone, ten system.
Tak, tylko dzisiaj rano czytałem taki artykuł na temat Łodzi i takiego starego cmentarza, który tam się znajduje, Olenderskiego, czyli to jest jeden z odłamów ewangelików, gdzie na tym cmentarzu jest 11 dzieci pochowanych w wieku od 2-3 lat, chyba do 11-12, o tym samym nazwisku i w tej samym okresie czasu. W takiej miejscowości Radomsko w 1918 roku, wtedy też była epidemia akurat duru brzusznego, na jednym cmentarzu leży 6 dzieci, które zmarły w przeciągu kilkunastu dni. W tej chwili, mając pewne szczepionki, no, nie mamy do czynienia z ospą prawdziwą, która kiedyś dziesiątkowała ludzi. Nie mamy do czynienia w tej chwili z chorobą polio. Jest kolejny rok, gdzie mamy właściwie spokój z tą chorobą. Nie słyszymy o tym. Przykład gruźlicy. No, kiedyś to była choroba powszechna. W tej chwili no, mamy oczywiście też osoby, które chorują na tą gruźlicę, ale mamy leki i mamy te osoby, które możemy w odpowiedni sposób poprowadzić. Nie jest to epidemią. Oczywiście, no teraz się pojawił taki nowy patogen, czyli SARS-CoV-2, który powoduje COVID-19, ale ten patogen w tej chwili jest takiego patogenu, który nas wszystkich zadziwiał, bo to był wirus, który nie zachowywał się typowo jak wirus. To był wirus, oczywiście nie chodzi tutaj, żebym tworzył spiskową teorię dziejów, nie, absolutnie. Wirus, który jest niejako pierwszym krokiem do wytworzenia tak zwanej mikrozakrzepicy w krążeniu małym, czyli płucnym, czyli zatorowość płucna, która zabijała tych pacjentów właśnie z tego powodu. W momencie, w którym zostały wprowadzone szczepienia, oczywiście to, co ojciec mówił, nie wszyscy się na to zgadzali, że to niezbadane, że nie do końca udowodnione, ale zobaczmy, jak spadła ilość zgonów w momencie, w którym zostały wprowadzone szczepienia. Więc na pewno zadziałały. Natomiast wirus, ten jako wirus, on szybko mutuje. Szybciej nawet niż na przykład wirusy grypy, które są też mutujące, ale trochę w mniejszym stopniu. W tej chwili właściwie to mamy do czynienia z typowym wirusem. Nie porównałbym to może tak typowo do grypy, ale do podobnego właśnie jak grypa. I na pewno te szczepienia, które, może powiem w ten sposób, bo w tej chwili mamy dostęp tylko do tych szczepionek, które były na poprzednie niejako warianty tego wirusa. W tej chwili powinny wejść lada dzień nowe warianty i tutaj bym wskazywał na pewną grupę osób, które powinny się zaszczepić. Właśnie senioralne, właśnie z wielochorobowością, właśnie z chorobami nowotworowymi, bo jednak jest to zabezpieczenie. Natomiast wracając do innych schorzeń, to mamy tutaj pneumokoki. I to jest też ciekawe, bo to jest akurat bakteria, która sobie bytuje jako nasz towarzysz, szczególnie u dzieci. U dzieci tak powyżej 4-5 roku życia i są takie dwa niejako piki zachorowań na tą pneumokokowe, czy to zapalenie płuc, czy u dzieci na pneumokokowe zapalenie ucha. To jest do 2 roku życia, póki nasz układ odpornościowy nazwijmy to, nie rozwinie się. On się rozwija szybciej trochę niż dziecko, no bo dziecko tak 6-7 rok życia zaczyna być takim już 5 rok życia już w pełni uformowanym. Natomiast ten układ odpornościowy jednak potrzebuje też troszeczkę czasu, żeby nabrał swoich cech. No i co się wtedy dzieje? Dzieje się to, że ta grupa dzieci jest bardzo zagrożona i później grupą, która jest zagrożona, to są 65-latkowie. A co po środku? A po środku mamy taką grupę, a szczególnie tych dzieci przedszkolnych, które się wzajemnie ze sobą stykają, które są nosicielami tego, właśnie tego, tej bakterii. Co to powoduje? Powoduje to, że takie dziecko, idąc do swojego dziadka, który ma tam 60 parę, 70 lat i ma choroby towarzyszące, może go po prostu zakazić. On nie będzie nosicielem, tylko nosicielem, nic więcej. Natomiast dziecko będzie, jeżeli będzie zaszczepione, nie będzie tym nosicielem. Dlatego też namawiam na to, żebyśmy pamiętali o takim dwoistości czasami szczepień. Nie szczepimy przeciwko tylko chorobie, ale też przeciwko temu, żeby te choroby się dalej nie przenosiły. Bo zaszczepienie dziecka powoduje to, że pneumokoki się nie namnażają. Nawet jak jest nosicielem takiego szczepu, który dla osób dorosłych będzie niebezpieczny, to on zanika. Bo nasz układ odpornościowy niweluje niejako nosicielstwo. Tutaj akurat kwestia tych szczepionek jest bardzo dobra, bo one są w tej chwili, są kilka typów tych szczepień. One są dobrane odpowiednio czy to do wieku, czy to też do schorzeń towarzyszących i możemy wybrać odpowiednią szczepionkę dla odpowiednich, czy to dla dziecka, czy to też dla dorosłego.
Temat szczepień to jest temat bardzo szeroki, to jest temat też bardzo, bardzo kontrowersyjny, szczególnie w perspektywie, tak jak pan doktor powiedział, perspektywie szczepienia covidowego, który też wzbudzał wielkie emocje. Natomiast dzisiaj, kiedy patrzymy na tę perspektywę radzenia sobie i też przygotowania się w jakiś sposób, sezon jesienny, tak, sezon też chorobowy dla nas, patrzymy na nowe choroby, albo nawet nie nowe, tylko choroby, które dziś stają się coraz bardziej powszechne, czyli to, czym pan powiedział, czy to nadciśnienie, czy choroby wieńcowe, czy chociażby cukrzyca, która stała się taką chorobą już dzisiaj bardzo powszechną, dotykającą bardzo wielu ludzi i też, co straszne, dotykającą coraz to młodszych ludzi. I nie mówimy o tej cukrzycy typu pierwszego, tylko mówimy już o tej cukrzycy typu drugiego. Coraz młodsi ludzie na nią chorują. To też pokazuje, że nie jest to choroba już tylko i wyłącznie seniorów, ale już też osób coraz młodszych. To jest kontynuacja tego pytania związanego właśnie z perspektywą tej geriatrii przyszłości, kiedy już widzimy, że chyba ten poziom wiekowy nam się obniża, choć jesteśmy lepiej zasuplementowani, choć jesteśmy niby lepiej przebadani, choć jesteśmy niby lepiej przygotowani. Dużo więcej wysiłku włożymy w to, żeby, nie wiem, zdrowiej się odżywiać, uprawiać więcej sportów i tak dalej, ale paradoksalnie jemy coraz gorzej, coraz mniej czasu poświęcamy na odpoczynek, coraz gorzej potrafimy się relaksować i ten nasz organizm jednak coraz bardziej dostaje po głowie.
No niestety, tutaj ojciec ma rację i najgorsze to jest to, że my czasami patrząc na osoby otyłe mówimy, że ona jest przejedzona, a to nie jest prawda, ona jest niedożywiona czasami, ponieważ z czym to się wiąże? Wiąże się to z tym, że jemy na szybko, jemy to, co nam wpadnie w ręce. A co nam wpada zazwyczaj najszybciej w ręce? Wysokoenergetyczne produkty, które są jednokierunkowe, czyli na przykład słodycze, czyli te tak zwane fast foody. I one nam zapełniają taką chwilową chęć zapobiegania tego, żebyśmy dalej nie byli głodni. Natomiast już nie myślimy wtedy o tym, że to jednak brakuje tego, o czym właśnie tu ojciec mówi, o tym, żeby ten posiłek był odpowiednio zbilansowany. Co prawda w tej chwili coraz więcej osób, coraz więcej jest różnego rodzaju portali mówiących o tym, namawiających, coraz więcej osób w tym kierunku idzie, ale czasami w takim pędzie życia 40-50-latka to stanę sobie na stacji i zjem sobie hot doga. No, on jest też dobry oczywiście, ale w tym hot dogu nie ma takich elementów jak na przykład w jakiejś sałatce, którą można sobie samemu zabrać do pracy.
Dobry raz na miesiąc, a nie co drugi dzień.
No właśnie, albo nie codziennie, bo czasami jest tak, że tą sałatkę jemy raz w miesiącu, a tego hot doga jemy codziennie. Jeszcze do tego napoje, które są napojami wysokokalorycznymi, już mamy wtedy, zaczyna się nam problem. A niestety, ja też nie jestem osobą o prawidłowej wadze ciała, epidemia otyłości powoduje to, że coraz więcej osób wpada w taki zaklęty krąg następnych chorób. Bo otyłość powoduje, to co ojciec powiedział, cukrzycę, nadciśnienie. Osoba otyła nie ma chęci się ruszać, bo ją zaczyna boleć ją stawy, więc nie spaceruje, nieodpowiednio się wietrzy, te płuca nie przewietrzają się odpowiednio, no bo siedzi w domu. No i się zaczynają problemy. I się zaczynają problemy zdrowotne, które się po kolei nawarstwiają i w pewnym momencie ta cała piramida nam runie i na przykład znajdujemy się w ostrym stanie na kardiologii albo w ostrym stanie na internie. I później taka osoba wchodząca do tego punktu senioralnego już schodzi z punktami ujemnymi. Bo jeżeli wchodzi taka osoba, która dba o swoje zdrowie, jest w odpowiedni sposób prowadzona medycznie, jeżeli ma jakieś schorzenie, no to ona startuje z tak zwanym punktem zerowym. Można powiedzieć, że jest, może się coś do niej dołoży. Ale na przykład taka osoba, która jest otyła, ma nadciśnienie tętniejsze, ma cukrzycę, to już ma co najmniej 4-5 punktów ujemnych, które powodują, że następne schorzenia niejako wejdą do tego szybciej, bo nasz organizm jest taką maszyną, która jest jak dobrze działające koła zębate. Wzajemnie się zachodzą na siebie. Wystarczy, że jedno koło zębate nam się zmniejszy, nie będzie go, to już ta maszyna przestaje funkcjonować prawidłowo.
Zdrowie seniora to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a podejmujemy go z naszym gościem, którym jest pan pułkownik, doktor nauk medycznych Piotr Ligocki, ordynator oddziału klinicznego reumatologicznego 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog. Zachęcamy naszych telewidzów i radiosłuchaczy do tego, żeby włączyć się w współtworzenie naszej audycji. Może przede wszystkim zadawać pytania dotyczące tematu też naszego dzisiejszego spotkania. 56 657 0011 i 56 657 0012. Dla tych, którzy korzystają z telefonii w naszej rodzinie, 536 600 300 i 536 600 400. Natomiast dla tych, którzy słuchają lub oglądają nas poza granicami naszej ojczyzny, 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 657 0013 i 56 657 0014. Bardzo gorąco i serdecznie zachęcamy do wspólnej dyskusji i do wspólnego dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Brzmi jak truizm, ale jednak myślę, że trzeba to zawsze powtarzać. Panie doktorze, jak zabezpieczać się, no powiedzmy, jak już jesteśmy w wieku podeszłym, żeby jednak unikać jak najwięcej tego wszystkiego, co może nam zaszkodzić. Też, przepraszam, wielu seniorów boi się. Wiadomo, zawroty głowy, koordynacja ruchowa już nie ta, więc może też te spacery nie są taką przyjemnością, jak były kiedyś. Jakaś aktywność fizyczna też już nie jest jednak tak możliwa, jak to bywało dawniej.
No i tutaj się zaczyna właśnie problem, o którym rozpoczęliśmy właściwie naszą dyskusję. Gdzie jest to miejsce geriatrii? Geriatria powinna w pewien sposób współtworzyć jeden front z rehabilitacją. Nie ma czegoś takiego jak rehabilitacja osób w wieku podeszłym. Bo co to oznacza? To nie oznacza, że my rehabilitujemy jakieś schorzenie, tylko rehabilitujemy całego tego człowieka. Oczywiście, ja nie mówię, że rehabilitanci tego nie robią, ale nie ma takiego spojrzenia na to, że osoba, która nie ma, ma początkowe schorzenia, które dają małe dolegliwości, jak w chorobie zwrotnieniowej, na przykład stawów, ale też trzeba popatrzeć czasami na to, że ta osoba na przykład właśnie ma ten problem, a mało który senior idzie do lekarza mówiąc, bo mam jakieś lekkie zawroty głowy, czasami jak chodzę. Jak są już duże te zawroty głowy, no to wtedy idę do lekarza. I ja mówię szczerze, nie zazdroszczę tym pacjentom, bo oni trafiają w takie kółko między neurologiem, lekarzem POZ-u, laryngologiem i innymi specjalistami, ponieważ to jest schorzenie wielospecjalistyczne. Ale no niestety ta aktywność fizyczna osób w wieku senioralnym jest jak najbardziej wskazana. Nie muszą to być tylko spacery, to może być na przykład jazda na rowerze, takim stacjonarnym w domu, ale ten senior powinien wiedzieć, co ma robić. I tu jest właśnie problem z tym, żeby znaleźć taki złoty środek specjalistyczny, który by to mógł poprowadzić. Mówię specjalnie złoty środek specjalistyczny, bo to i geriatrzy, i rehabilitanci. Natomiast to też ktoś może mi powiedzieć, no to co, chcemy wepchnąć całą grupę seniorów do szpitali, do lekarzy i żeby tam chodzili i się pytali, czy mogą wyjść na spacer, czy nie. Nie. Te osoby, jeżeli widzą jakąś dysfunkcję, powinny na to zwrócić uwagę. Jeżeli zwrócą na to uwagę, to może się okazać, że ta dysfunkcja jest w danym momencie, tak jak z chorobą nowotworową. Wczesne wykrycie choroby nowotworowej powoduje to, że możemy ją całkowicie zniwelować. Nawet takie choroby nowotworowe jak czerniak, który notabene nie jest tylko, może być czerniakiem skóry, ale może być we wszystkich możliwych narządach, tam gdzie mamy możliwość jego wytworzenia, nawet gałka oczna, kiedy w odpowiednim momencie go wychwycimy, możemy go całkowicie zniwelować. Oczywiście taka osoba wymaga dalszej obserwacji. I tak samo jest z tymi osobami. Jeżeli się zaczynają tak zwane łagodne zawroty głowy, to ta osoba powinna się zgłosić do lekarza swojego POZ-u, powiedzieć o tym i poprosić o to, żeby dalej nią pokierował. Zazwyczaj jest to sprawy nie związane z błędnikiem, tylko na przykład z kręgosłupem, z dyskopatią, ze zmianami zwyrodnieniowymi, ale może to być również sprawa związana z degeneracją pewną układu ośrodkowego, układu nerwowego. A może to być też związana sprawa z degeneracją tego właśnie układu równowagi naszego, bo on też się starzeje.
Jak cały nasz organizm. Bardzo dziękuję. Odbieramy telefony od naszych telewidzów i radiosłuchaczy. Halo?
Halo?
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Szczęść Boże, witam ojca i witam pana pułkownika. Piękny temat, jak dbać o seniorów, ale jednocześnie chciałam powiedzieć swoje doświadczenie. Jestem tym, co jem. Jakość żywności jest fatalna, ale mogę jeszcze jest w czym wybierać. Wystarczy chcieć. Jest, jak sobie sam nie pomożesz, nie pomoże ci nikt. Do lekarza idę raz czasem, a na co dzień to ja muszę dbać o swoje zdrowie. I oby wasze pożywienie było waszym lekarstwem. To jest naprawdę ważne. Do tego dołożyć ruch. Ruch taki, który powoduje uruchomienie jak najwięcej mięśni. Człowiek ma ponad 600 mięśni w swoim organizmie i trzeba je wszystkie uruchamiać. Krew pompuje serce, a limfę muszę sama pompować ruchem. Limfa oczyszcza organizm, jest bardzo korzystne. Ruch to zdrowie, to jest prawda. I wtedy mniej leków. Jesteśmy pogodniejsi, zdrowsi i szczęśliwsi. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, Pani Doroto. Bardzo serdecznie dziękujemy. No właśnie, Panie Doktorze. Wydawałoby się proste i oczywiste rzeczy, a jednak nie do końca tak jest.
Ja się bardzo cieszę z tej wypowiedzi Pani, bo niejako Pani podsumowała naszą całą dyskusję. W takich krótkich słowach, to co cały czas tutaj mówimy o tym. Natomiast byłbym bardzo ostrożny z tym, co Pani powiedziała na temat tego, że mniej leków. Proponowałbym samemu nie odstawiać tych leków jednak konsultować się z lekarzem. I co jest ważnego? Z lekarzem, który wypisał dany lek. Bo czasami jest tak, że seniorzy trafiają na przykład do lekarza POZ-u z lekami specjalistycznymi i mówią, że no, coś się dzieje z leką, albo no, się czuje tak wspaniale, że no, chciałbym odstawić te leki. Czasami lekarz POZ-u w dobrej wierze mówi, no dobrze, odstawimy, ale się okazuje, że ten lek jeszcze działa przez miesiąc, dwa, a później się zaczynają znowu problemy. Tak więc to, co pani Dorota powiedziała, rozmawialiśmy tu na temat tego właśnie dobrego odżywiania, na temat tych spacerów. Oczywiście spacery nie tylko samy układ mięśniowy, nie tylko limfy i krew, ale też układ kostny. Odpowiedni nacisk powoduje to, że też w pewien sposób zapobiegamy osteoporozie, bo ugniatana kość sama się niejako regeneruje. Oczywiście nie jest to leczenie, jest to tylko jeden z czynników, który wpływa pozytywnie. Natomiast to, co pani powiedziała z tą zdrową żywnością, i tu się zaczyna problem ekonomiczny. No niestety, kiedyś było tak, że ta zdrowa żywność była w bardzo małym odstępie cenowym od tej żywności, która jest w cudzysłowie niezdrowa. Natomiast w tej chwili, żeby taką naprawdę zdrową żywność, tą taką bez konserwantów, bez jakichś dodatków, które są nam... One nie są trujące, bo nie mogą być trujące w pożywieniu, natomiast nie są korzystnie wpływające przy niektórych schorzeniach. I to, co mówiłem na samym początku, interakcje, branie na przykład niektórych ziół, też interakcje niektórych konserwantów mogą być z niektórymi lekami. Dlatego też powinniśmy rzeczywiście po pierwsze, jeżeli już się kupujemy coś do jedzenia, czytać ulotkę, czytać skład. Przepraszam, źle powiedziałem ulotkę, ulotka jest do leku. Czytać skład, co tam mamy. Jeżeli mamy, miałem takie właśnie okazję kiedyś być w Stanach Zjednoczonych i widziałem tam takie babeczki, które miały 36 pozycji E. Trzy były, bo to nie znaczy, że jest jakaś tam E zaznaczona, to jest wszystko trujące. Nie, bo to czasami są bardzo proste, to jest na przykład kwas jest to kwas askorbinowy albo jakieś kompletnie neutralne dla nas barwniki. Ale jeżeli mamy taki skład, to znaczy, że to nie jest tak do końca dobre. Poza tym zawsze się śmieję, że jeżeli producent produkujący jakiś prosty składnikowo pokarm wpisuje tam 36 składników i to nie są składniki naturalne, to znaczy, że coś z tym produktem jednak jest i jest on jeszcze do tego tani, to nie jest coś z tym produktem tak do końca porządku. Natomiast no niestety, jeżeli kupujemy takie rzeczy, które są rzeczami czysto ekologicznymi, to są one dużo droższe. Natomiast też uprzedzam Państwa przed tym wejściem w taką, wpadnięciem w studię ekologii. Pamiętajmy, że niedawno w Niemczech największe zatrucie pokarmowe bardzo agresywną bakterią było z właśnie hodowli ekologicznej. Został tam nawóz zwierzęcy, został tam zastosowany taki, który nie był przebadany, że jest bezpieczny i tam zmarło kilkanaście osób. Więc to też nie jest tak, że każdy ekologiczny produkt jest produktem czystym. I to, co pani Dorota powiedziała, zdrowo, ale zawsze z umiarem i ze spojrzeniem z tego, czy to nie jest też w cudzysłowie zdrowe.
No właśnie. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Odbieramy kolejny telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja Zawsze Dziewica, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Irena Wielkopolskie.
Witamy pani Irena.
Ja mam pytanie do pana doktora, pułkownika. Panie doktorze, mam pytanie. Lekarz dermatolog u mnie rozpoznał twardzinę. Zastanawiam się przez cały czas, czy to są objawy typowe do tej choroby. Bolą mnie palce u nóg, u rąk, na łokciach mam coś w rodzaju strupów, nie wiem jakiego koloru, bo jestem osobą niewidomą i trudno mi te strupy na łokciach usunąć. Myślałam, że to ciesi nadgarstka jest, ale nie, bo od dużego palca do małego palca po prostu jest zgrubienie na skórka. Smaruję naściami, żeby zmiękczał ten naskórek jednak i pumeksem też rozcieram, jednak no efekty są znikome, to prawie ich nie ma. Bardzo jestem obolała. Mięśnie stały i nie bardzo bolą palce, u nóg, u rąk, łydki nóg nie bolą. Na łydce jest nawet zaczerwienienie prawdopodobnie, bo straciłam wzrok i nie widzę. I także no, ruszę się no, niedużo, bo nie widzę po prostu. Mm-hmm. Bo to jest choroba genetyczna wzroku, wyrobienie barwnikowej siatkówki obu oczu. A mieszkam sama na wsi. No, panie doktorze, wielochorobowość u mnie na pewno, bo i skolioza jest, boczne skrzywienie kręgosłupa w lewo, w drugim miejscu w prawo. No i potem choroby reumatyczne są na pewno. No proszę o kilka słów na temat tej choroby twardziny.
Oczywiście.
Narządy wewnętrzne również nie bolą.
Pani Ireno, bardzo serdecznie dziękuję, panie doktorze. Coś?
Znaczy powiem pani tak. Twardziny są dwie postacie. Jest twardzina tak zwana uogólniona, która jest chorobą sensu stricte reumatologiczną i tak zwana twardzina ograniczona. Z objawów, które pani mówi, ja bym bardziej szukał też innych przyczyn. Proponowałbym pani poproszenie lekarza POZ-u o skierowanie do lekarza reumatologa, bo jeżeli rozpoznał pani dermatolog twardzinę ograniczoną tak zwaną, czyli miejscową, to się czasami tak nazywa, to te schorzenia, o których pani mówi, nie mają przełożenia na pani chorobę. Natomiast jeżeli została rozpoznana twardzina uogólniona, proszę się zgłosić wtedy do reumatologa, bo czasami się okazuje, że kilka prostych badań, między innymi badanie kapilaroskopowe, rozwieje albo potwierdzi to rozpoznanie.
Bardzo dziękujemy, panie doktorze. No właśnie, to też jest problem, no już troszeczkę systemowy jednak, ale ta opieka względem osób starszych to też jest trochę przytłaczające. Wielochorobowość sprawia, że no jednak od lekarza do lekarza. Cały tydzień trzeba by spędzić, żeby z jednej kolejki do drugiej, z jednego gabinetu do drugiego. I choć oczywiście to już nie są te czasy, które były kiedyś, gdzie faktycznie w kilometrowych kolejkach się czekało, czy cały dzień trzeba było kwitnąć w tej kolejce, żeby się do tego lekarza na te 15 minut dostać. Dziś to jest już w wielu momentach usprawnione, to jednak jest to traumatyczne i gdzieś tam no, ta osoba starsza nam się kojarzy gdzieś, powiedzmy, nawet tak trochę obrazowo z tą kolejką i z tym wiecznym oczekiwaniem do tego lekarza, bo jak nie jedna choroba, to druga i to też jest gdzieś taka rzeczywistość, która no, trochę odrzuca od dbania o siebie, dbania o to swoje zdrowie i badania się.
Brakuje w Polsce takiego... Ale to nie tylko w Polsce, bo to jest we wszystkich właściwie krajach. Ale my jeszcze tak mocno raczkujemy z tym systemem służby zdrowia, bo na przykład nie ma u nas takiego systemu tak zwanych listownych. Jest oczywiście informacja dla lekarza POZ-u, że proszę zrobić to, proszę zrobić to. W krajach zachodnich, Niemczech, Szwecji, wygląda to całkowicie inaczej. Taki lekarz dostaje cały opis, odpowiednie zalecenia. Czasami też lekarze POZ-u mają w cudzysłowie nie tyle, że dosyć tego pacjenta, ale przytłacza ich ilość tych schorzeń i dają tych skierowań dosyć dużo. Natomiast problemem jest to, że na przykład pacjent idący do ortopedy, który ma schorzenie, które wydaje się ortopedzie, że jest reumatologiczne, on przekierowuje go do reumatologa, wystawiając kolejne skierowanie albo prosi lekarza POZ-u i to wydłuża czas. Nie ma czegoś takiego, że jak pacjent raz wejdzie z taką wielochorobowością w tak zwaną ścieżkę medyczną, to on powinien z automatu niejako przechodzić. Oczywiście tu jest kwestia skierowań, tu jest kwestia, ale to jest kwestia informatyczna, bo niektóre rzeczy można by było to po prostu inaczej ułożyć. Natomiast no niestety tutaj się nam kłania inny problem. Brak specjalistów, brak personelu. W tej chwili mamy tragedię, ponieważ ilość pielęgniarek w wieku do 35 roku życia jest mniejsza niż ilość pielęgniarek powyżej 55 roku życia. Ta struktura nam się całkowicie przewróciła. Po drugie, z jednej strony mamy mało specjalistów i ten dostęp do tych specjalistów jest rzeczywiście utrudniony i struktura wiekowa lekarzy też niestety nam się odwraca. W tej chwili patrząc na niektóre przychodnie, gdyby nie lekarze emeryci, to ten system by naprawdę w tej chwili upadł, bo przeciążenie właśnie między innymi z tego powodu, że mamy osoby w wieku senioralnym, które mają wielochorobowość, która nie jest odpowiednio pilnowana. I to nie mówię, że tylko przez lekarza, ale też przez pacjentów, bo pacjenci to, co ojciec mówił, nie będę brał leków, no bo po co? Nie, to nie jest tak. Leki są po to, żeby poprawić jakość życia. Szanowni Państwo, teraz się zwracam do Państwa. W 1900 roku średnia wieku była 40 lat. Oczywiście gro tych zgonów to były zgony w wieku dziecięcym, gro tych zgonów to były zgony w wieku z powodu chorób zakaźnych. Wtedy nie było antybiotyków, w tej chwili mamy antybiotyki. Jeżeli ktoś mi mówi, że szczepienia to są rzecz, którą powinniśmy całkowicie zaprzestać, nie róbmy tego, bo będziemy mieli problem taki, jak był wtedy. I będziemy mieli znowu tą średnią wieku. Natomiast jeżeli nie wejdziemy z odpowiednim leczeniem tych pacjentów, którzy są zagrożeni tymi chorobami, którzy mają tą wielochorobowość, czyli są tymi pacjentami w wieku geriatrycznym, i tutaj jest kwestia, może nowy model geriatrii, który by poprowadził tych pacjentów razem z lekarzem POZ-u. To To jest oczywiście do rozwiązania na poziomie już ministerialnym.
Bardzo dziękuję. Zdrowie seniora to był temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Podejmowaliśmy go z naszym gościem, którym jest pan pułkownik doktor nauk medycznych Piotr Ligocki, ordynator oddziału klinicznego reumatologicznego 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy, specjalista chorób wewnętrznych oraz specjalista reumatolog. Bóg zapłaci panie doktorze za
dziękuję
ten czas.
Bardzo. Dziękuję
bardzo. I oczywiście ojcu. Do usłyszenia jeszcze na antenie Radia Maria o godzinie 21.30. Bardzo serdecznie zapraszam również do tej części naszego programu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Dziękuję bardzo.